Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem.
To, co jest super ważne i staram się to robić, tylko do tej pory robiłem to intuicyjnie. Teraz jestem bardziej utwierdzony w tym, że to jest prawidłowe działanie. To jest temat planowania i tego, jak bardzo to planowanie wpływa później na cały zespół, na spokój w zespole, na to, że wszyscy wiedzą, jeżeli coś zaczyna iść nie po tym pierwszym planie, czy mam jakieś plany awaryjne itd., itd., to myślę, że jest kapitalne i to zarówno w życiu i prywatnym, i zawodowym. Myślę, że będę praktykował. No i to, co tutaj z jednostek grą, to myślę, że jest dyscyplina. Nie? To znaczy, na pewno i tak wszyscy mamy w głowie, że tam musi być ta dyscyplina, ale pokazanie tego na jakby przykładach i większym wymiarze również, co się dzieje, gdy tej dyscypliny nie ma, no to też mi bardzo otworzyło oczy.
Przed nami kolejny odcinek Strefy Wiedzy Menadżera Plus, w którym rozmawiamy o bardzo ciekawym projekcie Siły Specjalne w Biznesie, projekcie, za którym stoją byli żołnierze jednostki wojskowej GROM. Dzisiaj porozmawiamy sobie, tak jak zapowiadałem w poniedziałek, o planowaniu. Jest ze mną Mariusz Krawiec, jeden z ojców założycieli tego projektu. Witam Cię bardzo serdecznie.
Cześć wszystkim.
Proces planowania, właśnie myślę, że słowo proces jest tutaj dobre, bo jak myślimy o planowaniu, to wielu osobom kojarzy się planowanie ze zrobieniem jakiegoś dokumentu w Wordzie typu plan albo jakiegoś WBS-a gdzieś tam w Microsoft Projectie czy w jakimś narzędziu, nie?
To jest moje ulubione słowo i nie ukrywam, że ta tematyka jest mi najbliższa z całego obszaru sił specjalnych w biznesie, bo głęboko wierzę w to, że na każdego z nas deszcz pada tak samo. Tylko od nas zależy, czy weźmiemy parasol, czy też nie.
Wspominałeś w ostatnim odcinku, pierwszym tak naprawdę odcinku, o tym, że przy zarządzaniu stresem ważna jest bardzo proaktywna postawa i rozumiem, że planowanie jest taką próbą trochę przewidywania tego, co będzie. I tutaj miałem taką zagwozdkę w głowie, bo jak się namawialiśmy na jakby cały ten cykl i rozmawialiśmy o tematyce, to pomyślałem sobie, no będziemy mówić o takiej rzeczy, która z jednej strony jest oczywista bardzo w biznesie, nie? No bo o planowaniu, już nie mówię o książkach, ile jest kursów w ogóle na temat planowania, a druga rzecz, która właśnie spowodowała tę kontrowersję, polegała na tym, no że dzisiaj siłą rzeczy świat jest jaki jest, jest nieprzewidywalny, złożony, no i trudno jest w ogóle tak przewidywać, nie? Jak to w ogóle robić? Miałem takie myśli w głowie. Myślę, że słuchacze też mają. Dlaczego my o tym planowaniu rozmawiamy?
Tak. Mam pełną świadomość, bo sam się z tym borykam i mierzę, ale uważam właśnie, że przy takiej zmienności, no to pewien sposób planowania jest jeszcze bardziej potrzebny, no bo jest tak duża zmienność, że muszę być przygotowany choćby na to, że coś może się zmienić, a na to nie będę przygotowany. Jakby tutaj mogę Państwu powiedzieć w tych kilku minutach na temat takich głównych naszych obserwacji z naszego życia, z udziału w operacjach bojowych, które no mówmy się, że wyjeżdżając na misję, wyjeżdżając na operację, no ryzyko utraty zdrowia bądź życia jest bardzo duże. I teraz my nie mogliśmy pozwolić sobie na to, że jakieś skróty zastosujemy. Czyli my braliśmy ten parasol przysłowie ze sobą, tak? I to braliśmy parasol dlatego, bo przewidywaliśmy właśnie w trakcie planowania, że może padać deszcz. To oczywiście taka przenośnia, ale generalnie o to chodzi. Tu chcę się z Państwem podzielić takim doświadczeniem, bo często trafia do mnie pytanie, dlaczego jednostka wojskowa GROM odnosi takie sukcesy? Czym się różni od innych jednostek? No bo przecież wiele jednostek bazuje na podobnych mechanizmach, na podobnych podstawach merytorycznych czy teoretycznych i jednak okazuje się, że jednostka wojskowa GROM tu się wyróżnia. I moja obserwacja jest taka, tu podzielę się z Państwem takimi dwoma historiami. Pierwsza historia, jak byłem 27-letnim młodym oficerem, ktoś z departamentu naszego wojskowego wymyślił, że wyśle mnie do Afganistanu na dość odpowiedzialne stanowisko, bo jako zastępcy dowódcy zespołu bojowego, gdzie moim głównym zadaniem była organizacja działania bojowego. zespołu, tam 140 paru osób i to było dla mnie ogromne wyzwanie. Totalnie nie byłem do tego przygotowany. Jak później zrozumiałem, brakowało mi właśnie podstaw związanych z tym, jak powinienem się właściwie do tego przygotować. I to była dla mnie taka pewna perspektywa, bo próbując przez miesiące zorganizować działania naszego zespołu, bo byliśmy cały czas w pewien sposób regularnie oszczeliwani przez przeciwnika, szukałem sposobów, żeby to w jakiś sposób zminimalizować, uniknąć tego, ale okazało się, że nie byłem do końca w stanie. Dopiero później, jak znalazłem się w gromie, to zrozumiałem dlaczego. I podobna sytuacja jest w innym miejscu. Tutaj już mnie nie było, ale mój kolega, przyjaciel, który ze mną służył, pewnego razu został poproszony, żeby wsparł działanie polskich żołnierzy w tak zwanym FOB, czyli Forward Observer Base. To taka baza, mała baza wysunięta w środku Afganistanu, in the middle of nowhere. I po prostu tam żołnierze byli regularnie, oszczeliwali, ile razy wyjechali poza bramę, mieli kontakt ogniowy, miesiącami nie potrafili sobie poradzić. Mój kolega tam pojechał na miesiąc czasu, poukładał ich działanie w ten sposób, że do końca zmiany już mieli totalny spokój. Czyli da się. Jak się da? Co zrobili? To może o tym za chwilę powiem.
Z tym planowaniem to też jedną z takich rzeczy, które chyba się robi w działaniach bojowych, to jest ćwiczenie różnych takich awaryjnych scenariuszy. Mam rację, czy nie?
W ogóle, biorąc pod uwagę proces planowania, jednym z elementów każdego procesu planowania, czy jakiejś metodyki zarządzania projektami, analiza ryzyka jest jednym z elementów tego procesu, ale w wojsku ona jest dużo bardziej rozwinięta. Jednak przykłada się tą wagę w dużo większym stopniu niż, taka moja przynajmniej obserwacja, niż w środowisku biznesowym. Prawdopodobnie dlatego, że jednak, no my jednak mamy po drugiej stronie wagi jednak nasze zdrowie i życie, a nie pieniądze, czy też, nie wiem, prestiż, czy coś innego. Więc dużą wagę do tego przywiązujemy, żeby w odpowiedni sposób przygotować mapę ryzyk, zidentyfikować ryzyka, które są prawdopodobne, że mogą wystąpić, a jak wystąpią, no to, że faktycznie będziemy mieli duży problem. I teraz, bazując na tej matrycy ryzyk, szukamy tych wyjść takich awaryjnych, bo dowódca, będąc na polu walki, on ma raczej mało komfortową sytuację reagowania. Więc im wcześniej się do tego przygotuje, im wcześniej przewidzi te ryzyka, im wcześniej przewidzi, co się może wydarzyć nieplanowanego, no to będzie mu łatwiej zarządzić na polu walki.
A jak to w ogóle tak praktycznie wyglądało? Siadaliście sobie z chłopakami i zastanawialiście się, co się może wydarzyć przy takim planowaniu awaryjnym?
Analiza ryzyka jest jednym z przedostatnich właściwie punktów w całym procesie planowania, więc jakby to wynika z poprzednich kroków, ale już mamy zidentyfikowaną naszą sytuację wyjściową, to co musimy zrobić, kiedy już wiemy, jakie są kryteria sukcesu naszego projektu, czy tam powiedzmy naszego działania, kiedy wiemy, kto za co odpowiada, jaki jest zakres, plan działania, to i mamy zwariantowane te wszystkie plany działania, to wtedy siadamy i zastanawiamy się, w tej fazie, w której mówimy fazę na przykład dotarcia do obiektu, co się może wydarzyć? I siada zespół projektowy, to zazwyczaj jest nie więcej niż 10-12 osób i analizujemy. Zazwyczaj na mapie myśli zrzucamy z głowy, że jeżeli będzie taka sytuacja, to może wydarzyć się to, tamto. I oczywiście wtedy oceniamy, czy to, co było gdzieś tam z głowy zrzucone, czy to faktycznie ma rację bytu, żeby się tym zajmować. No bo umówmy się, są takie sytuacje, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest relatywnie małe. Ono może się wydarzyć, ale jest relatywnie małe, to nie bierzemy tego pod uwagę. Ale są takie rzeczy, które mogą faktycznie wystąpić, a jak wystąpią, no to będzie problem. Więc w tym momencie siadamy głębiej i przygotowujemy sobie scenariusze alternatywne. Czyli jeżeli to się wydarzy, to mogę zareagować tak, tak i tak. Aha, czyli muszę wziąć ze sobą to i to. Czy muszę wcześniej uwzględnić to i to.
Pamiętasz, ile było tych scenariuszy, jak robiliście takie plany?
Na każdą taką rzecz, która była bardzo prawdopodobna do wystąpienia, to oczywiście to odpowiednio ważyliśmy, tak? I mierzyliśmy, ocenialiśmy. Była bardzo prawdopodobna i jeżeli wystąpiła, to miała duży wpływ, no to siadaliśmy i to gryźliśmy. Przykład. To już może środowiska biznesowego, bo jako osoby no, proaktywne, mówię teraz o sobie i moich dwóch przyjaciołach, wspólnikach, kiedy, no bo jak nie wiem, czy państwo wiedzą, ale prowadzę działalność deweloperską od 8 lat. Mam 8 spółek, buduję 4 osiedla, budujemy 4 osiedla deweloperskie i w każdym osiedlu są czasami podobne, ale czasami inne ryzyka i jakby staramy się je zidentyfikować. I w jednym z takich osiedli było takie ryzyko, że no, półtora roku temu mieliśmy zaprojektowane, przygotowane, z pozwoleniem na budowę domy 140-metrowe. No i teraz chcieliśmy rozpocząć budowę, bo mieliśmy wszystko przygotowane, bo nasza konkurencja takie domy w tym rejonie budowała i sukcesem je sprzedawała, więc jakby też dowiązywaliśmy się do tego otoczenia biznesowego i taką decyzję podjęliśmy. Oczywiście zmieniając lekko pod nas, bo jednak tu się naszą taką wartością, propozycją wartości naszej firmy jest to, że jednak ta funkcja tych domów jest no, najbardziej optymalna chyba, jaka może być z tego, co widzimy. W każdym razie zrozumieliśmy, że rynek się będzie zmieniał. I zaczęliśmy się zastanawiać, na ile to jest prawdopodobne. Kurczę, jest prawdopodobne. A jak się zmieni, jak wzrosną stopy procentowe, to jak się rynek zachowa? No prawdopodobnie tak, tak i tak. Czy to będzie miało na nas duży wpływ? Będzie miało ogromny wpływ. No dobra, to siadamy, zastanawiamy się, co możemy zrobić. I pomimo tego, że wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych na projekt, dokonaliśmy reorganizacji, zmieniliśmy projekt, na nowo przeprojektowaliśmy te osiedle ze 140-metrowych domków, wybudowaliśmy, znaczy zaprojektowaliśmy domki 82-metrowe, bo wiedzieliśmy, że w tej sytuacji może wydarzyć się to, co się de facto wydarzyło. I to działanie właśnie proaktywne spowodowało dzisiaj, że my te domy praktycznie wszystkie teraz sprzedaliśmy, pomimo tego, że umówmy się, że ostatni rok, no prawie półtora roku, w działalności deweloperskiej był bardzo trudny. No, jeden z trudniejszych roków od 1990 któregoś roku. Także to nam pomogło, właśnie troszeczkę mniej stresu zażyć i trochę spokojniej przejść przez to.
Tak się wcielam trochę w buty teraz słuchaczy naszych i myślę sobie o wielu liderkach i liderach. Pytanie pewnie, które pojawia się w ich głowach, no kiedy ja będę miał na to czas, żeby w ogóle coś takiego robić? Wiem, że macie oddzielny jakby moduł taki związany z tym, żeby jednak uczyć refleksyjności liderów w ramach tego programu, żeby ten czas był. No ale to są w sumie, tak jak opowiadasz już na drugim naszym spotkaniu, proste rzeczy, nie? Tylko jakby ich jakoś nie robimy.
Nasz wspólny znajomy Bernard Fruga, pozdrawiam Bernardzie, jak słuchasz, on bardzo często mi powtarza, Mariusz, działanie lidera, działanie menadżera składa się z prostych rzeczy, łatwych rzeczy, robione regularnie w odpowiednim czasie i momencie. I tak faktycznie jest. To wszystko, o czym teraz rozmawiamy, to są to oczywiste rzeczy. A ile z tych rzeczy nam umyka? To, że powinniśmy się wysypiać, regularnie spać, to, że powinniśmy w odpowiedni sposób się odżywiać, to, że nie powinniśmy się zatruwać substancjami obcymi, to są takie oczywiste rzeczy, prawda? A ile osób z nas tego nie robi, pomimo tego, że wszyscy to wiemy. I moim zdaniem, zresztą to widać po naszych kursantach projektu Siły Specjalne w biznesie, że wielokrotnie trzeba powtórzyć, że to ma sens, to nie ma sensu, to trzeba ponownie dotknąć, ponownie zmierzyć się z tym, sprawdzić, dotknąć, doświadczyć, żeby zostało w głowie, żeby troszeczkę zmienić ten nawyk, żeby jeszcze mieć tą motywację taką, wiesz, trochę zewnętrzną, trochę wewnętrzną, żeby faktycznie nasze działanie było jeszcze bardziej skuteczne, to trzeba ciągle o tym przypominać i ciągle, troszeczkę jak z cyklem Deminga, no jakby to musi jednak być pętla, to musi się powtarzać regularnie.
Ale też jest taka rzecz, która jest domeną pewnie, tak jak was słucham tutaj, sił specjalnych w ogóle, ogromna dyscyplina. Też ludzie, których słuchałem z tych filmików waszych, które można sobie obejrzeć na waszej stronie, no podkreślali to, że ta dyscyplina, no nie byli świadomi tego, że to jest taka rzecz też ważna, to jest spoiło w zasadzie tych wszystkich reguł i procedur, żeby to robić, nie? No
bo
to
szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak jednak dość duże uwolnienie pewnych zasad, w jakich funkcjonujemy i to dla młodego szczególnie pokolenia, to już mogło być totalnie abstrakcyjne. No ale wiesz, no, tak życie pokazuje, że to przynosi efekty.
Też rozmawialiśmy w pierwszym naszym odcinku tej miniserii o błędach. Tam jest taki fajny fragment, w którym dotykasz tego tematu, ale też a propos planowania, myślę, że trzeba się chyba też jakoś umówić. Zwraca na to bardzo mocno pani profesor Amy Edmondson. Ona napisała taką książkę, kilka książek napisała teraz dużo się mówi o bezpieczeństwie psychologicznym w ogóle w zespołach, nie? Żeby zespoły były takie otwarte, żeby budować im taki klimat, żeby mogły mówić o błędach, nie bały się zadawać pytań, żeby były szczere, żeby się nie bały konsekwencji tych swoich różnych pytań i dyskusji. No to ona też powiedziała taką fajną rzecz, o której się już mniej mówi, ale myślę, że to jest bardzo potrzebne, żeby zrobić taką typologię błędów, nie? Bo błędy to też jest taki trend i temat trochę dzisiaj, nie? Że wszyscy mówią o tym, żeby te błędy popełniać, no ale są błędy, no w takich akcjach bojowych na pewno byliście tego świadomi, których no choćby nie wiem co, raczej powinniśmy unikać, takie błędy, które wynikają z tego, że łamiesz jakąś procedurę, nie wiem, nie złożysz spadochronu, no taki trywialny przykład mi przychodzi do głowy, nie? Albo nie zrobisz takich rzeczy podstawowych, które powinieneś zrobić, nie? Jako żołnierz, nie? Żeby mieć też granice tych błędów i mieć tego świadomość przy planowaniu też, jak pracujesz z zespołem.
Moja obserwacja jest taka, że w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, świecie biznesowym, jest tak dużo rzeczy do zrobienia, że nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać. Bo już chcę przejść do działania, bo mnie gonią terminy, bo mam deadline'y, ale nasza obserwacja, zresztą biznesowa i też jakby wojskowa, jest taka, że dużo jest niższy koszt wyjścia z projektu, bądź zmiany projektu, czy też naszego działania, jeżeli faktycznie przygotuję się chociaż przez chwilę do tego. Zbiorę myśli, ustalę to położenie, bo tak się nas nazywa, że zatrzymuję się, ustalam położenie, czyli co mam w zasięgu, co wiem, czego nie wiem, co muszę się jeszcze dowiedzieć. I w ogóle wyjść z takiego punktu widzenia powoduje to, że już mam troszeczkę lepszą perspektywę na to, co się dzieje. A jak wiele jest osób wokół nas, to jest moja obserwacja, które nigdy tego nie robią. Po prostu idą dalej. I to uda się albo się nie uda. Uda się albo się nie uda. I tak funkcjonują, to powoduje pożary, sytuacje stresogenne, no to jednak są koszty, czy też energetyczne, czy finansowe, to z mojej perspektywy to się nie opłaca. Tak patrząc bardzo, bardzo trywialnie, ale takie jest moje podejście. Ale wracając jeszcze do zespołu, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w ramach działania naszego jako operatorzy, ale też staramy się to przekładać na nasz grunt biznesowy, to jest to, że jeżeli przystępujemy do jakiegoś działania, to są osoby, które są za pewne obszary tego działania odpowiedzialne. One wiedzą wcześniej, za co są odpowiedzialne. My korzystamy tu z metody 5W, która mówi o tym, kto ma wykonać pewne zadanie, co ma w tym zadaniu zrobić, kiedy to zadanie faktycznie ma być zrealizowane, gdzie ma być zrealizowane i dlaczego. I to dlaczego w tym wszystkim jest kluczowe, bo z mojego punktu widzenia ludzie te zasady są dobrze, tylko mogą nie rozumieć pewnego sensu tego działania. A jak nie zrozumie sensu tego działania, to prawdopodobnie nie zrobię tego właściwie, bo nie będzie mu się do końca chciało, albo nie zrobię tego właściwie, bo być może do końca nie zrozumie, dlaczego ma to robić właściwie. Więc jakby, i to jest też taka nasza obserwacja, że mój tata kiedyś tak powtarzał gdzieś tam, idź tam, zrób to. Mówię, kurczę, idź tam i przynieś to. Dosłownie. I teraz jako młody człowiek zastanawiam się, co on ma na myśli, tak? Bo jemu się wydawało, że ja wiem, co on ma na myśli. I jak często jest tak, że my jako przedsiębiorcy, liderzy, przekazujemy naszą informację naszym podwładnym, współpracownikom, wydając nam, wydaje nam się, że oni nas rozumieją w pełni, ale nie ma tego zrozumienia. Więc my nauczyliśmy się, zresztą każde zadanie stawiane w jednostce w czasie planowania składało się z tej formuły 5W.
Myślałem, że to jest 5Y w ogóle, tak jak 5 razy dlaczego, nie?
Bo to nie, no to dlatego też tak. Ale i na końcu było sprzężenie zwrotne. I czyli był back brief. I teraz dowódca, stawiając rozkaz, on nie mówi poszczególnym podwładnym, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, tylko mówił, zadanie mojej grupy, mojego zespołu jest takie, takie i takie, w formie właśnie 5W, ale proszę, ty jesteś odpowiedzialny za nawigację, opowiedz, w jaki sposób dotrzemy do punktu. Jesteś jego zastępcą, asystuj mu, tak? Ty jesteś odpowiedzialny za łączność, powiedz, co będzie w systemach łączności najważniejsze, jak to będzie wyglądać. Tak. Jest odpowiedzialny za medycynę, to powiedz, w jaki sposób będziemy sobie radzić, jeżeli się wydarzy to i to. Ty jesteś odpowiedzialny za sytuacje awaryjne, to powiedz, jak zaplanowaliście, na jakich etapach, jakie sytuacje awaryjne. I co się okazuje? Okazuje się, że w pewnym momencie masz informację zwrotną, że to, co zostało zaplanowane, dostałeś informację od osoby, no, nazwijmy to elementu wykonawczego, że ten element, już tak bardzo górnolotnie, wie tak naprawdę, czego się od niego oczekuje. A nasza obserwacja jest taka, że zazwyczaj nie wie, albo nie do końca wie. Więc jakby zachęcam bardzo mocno do tego, żeby z tego skorzystać, bo, no bo to pomaga. To pomaga i daje lepszy obraz komunikacyjny i tego też uczymy na naszych warsztatach.
Użyłeś takiego słowa, dziwnego angielskiego bug brief, mógłbyś powiedzieć, o co chodzi? Bo rozumiem, że to jest coś, co poprawia jakoś tą komunikację między...
No to właśnie to jest rodzaj pewnego sprzężenia zwrotnego. Czyli jeżeli jest rozkaz, to w takich wojskach regularnych dowódca wychodzi na środek i mówi: pluton taki wykonuje takie działanie, pluton takie, takie działanie, tu ktoś tam, coś tam. Czyli jakby stawia rozkaz. Mhm. W siłach specjalnych ten rozkaz formalnie stawia dowódca, ale w praktyce mówią to osoby ze szczebla taktycznego, czyli ja jestem odpowiedzialny, byłem dowódcą sekcji i moim zadaniem było wykonać zadanie w taki sposób, to nie dowódca mówi mi: Mariusz, ty zrobisz tu, wejdziesz tu, zrobisz tak, tylko ja wychodziłem i mówiłem, jak ja to zadanie wykonam. Raz, żeby dowódca mógł się upewnić, czy ja dobrze to zadanie rozumiem. Dwa, żeby moi bezpośredni podwładni mieli informację, czy oni faktycznie dobrze zrozumieli to, co mają zrobić.
I myślałem, że to jest jakaś taka parafraza, nie, że mówisz jakiś rozkaz i ktoś ma jakby sparafrazować własnymi słowami, czy dobrze zrozumiał to, co chcesz, żeby było
to
zrobione.
To by zbyt długo trwało. Mhm. To by zbyt długo trwało, dlatego też na pewnym etapie dojrzałości, no bo mówi się, że już byłem dopuszczony do takiej sytuacji, że mogłem się wypowiedzieć na planowaniu, to już miałem na tyle zaufania ze strony dowódcy, że on wiedział, że jakby no, może mi na to pozwolić. Jakby do tego też się dochodzi. To nie jest tak, że się dzieje od razu, tak? Stąd ten cały onboarding, przygotowanie, kursy, w jakich ubraliśmy udział, żeby mieć pewność, że osoba na danym stanowisku jest w pełni przygotowana do tego, bądź w dużej mierze przygotowana do tego, żeby pełnić to stanowisko.
A miałeś takie sytuacje w ogóle w swojej służbie, w jednostce, że pomyślałem sobie, kurczę, fajnie, żeśmy to tak zrobili, żeśmy poświęcili na to tyle czasu, żeby o tym pogadać, żeby przegadać każdy scenariusz, że faktycznie to zadziałało. Już w takich działaniach bojowych.
Rzadko kiedy plan wytrzymuje w zderzeniu z rzeczywistością. No, umówmy się. Na pewno dla nas jako dowódców, jeżeli ja nie musiałem się włączać w działanie mojego zespołu, bo tak zazwyczaj jest, jak jest dobrze plan zrobiony i każdy właśnie wie, jakie jest jego zadanie w danym momencie, to dowódca właściwie się nie włącza. To jakby idzie troszeczkę jakby krok po kroku, bo to jest przetrenowane, stąd robi się rehearsale, czyli te próby przed działaniem, wcześniej jest to przemyślane, zwizualizowane i tak dalej, i tak dalej. Więc jako dowódca nie muszę, ale okazuje się, że no, jednak sytuacja bywa dość zmienna i wtedy wymaga interwencji, ale jeżeli jest na takim poziomie ryzyka relatywnie małego, to reagują osoby, które były za dany element odpowiedzialne. To nie tak, że dowódca znowu narzuca, to on to robi w ostateczności. Kiedy już jest trudna sytuacja, kiedy wszystko się sknoci, to wtedy dopiero wchodzi. I teraz my staramy się tak budować nasze działania, naszej organizacji, mówię teraz biznesowej, żeby dawać jak największą odpowiedzialność, ale dając też kompetencje i umiejętności tym osobom, które tą odpowiedzialność mają ze sobą nosić. Upewniamy się, że one nas dobrze rozumieją, czego faktycznie od nich oczekujemy i staramy się, i tutaj błędy, jakie popełniamy czasami, bo jak bardzo zaufasz, nie postawisz punktów kontrolnych, to może okazać się, że twoje zaufanie no, było zbyt duże, bo może okazać się, że znowu ta komunikacja nie była do końca precyzyjna, więc te punkty kontrolne na tej drodze właśnie działania, one muszą być, tak? Czyli jeżeli nasz biznes deweloperski, mamy już teraz, po tych 8 latach, to jednak się osoby przychodziły, odchodziły, to był cały czas proces no, takiej mini selekcji w pewnym sensie, tak? Ale już mamy takie osoby dobrane, wydaje nam się w pełni, ale mimo wszystko stawiamy jakieś takie punkty kontrolne, żeby upewnić się, czy idą w dobrą stronę. Czy, no bo nie jestem w stanie cały czas być ja, czy moi wspólnicy w procesie operacji. Zresztą dążymy do tego, żeby wyjść ponad to i patrzeć na organizację, nasze działanie z lotu ptaka, bo widzimy, że to daje dużo większe korzyści dla samej organizacji niż to, że ktoś z zarządu jest zaangażowany w jakiś wycinek i tylko tym się zajmuje. Jednak to spojrzenie z boku, z perspektywy daje dużo większe korzyści. No ale właśnie przez to, że jesteśmy zaangażowani w jakieś inne jeszcze obszary, czasami te punkty kontrolne umykają. A jak umykają, to zawsze okazało się, że gdzieś tam zbaczało to z kierunku, który wyznaczyliśmy, więc do tego też zachęcam.
Miałem kiedyś taką sytuację u jednego z klientów. Akurat pracowaliśmy w metodzie skramowej. Tam jest taka rola właściciel produktu, który odpowiada za rozwój produktu i współpracuje blisko właśnie z zespołem. Jest częścią w zasadzie takiego zespołu, który rozwija ten produkt i chłopak przepalił gdzieś 1 000 000 złotych, zanim się zorientował. No. Właśnie, bo nie było takich checkpointów, a było duże bardzo zaufanie. Więc ciekawa jest ta relacja też, o czym mówisz, nie? Między zaufaniem kontrolą.
Jest takie powiedzenie w wojsku, że najwyższą formą zaufania jest kontrola. I to brzmi średnio, powiem szczerze. Zawsze mi gdzieś tam to przeszkadzało. Ale widzę z perspektywy czasu, że nawet nie chodzi o taką, wiesz, agresywną kontrolę, że próbuję komuś coś udowodnić, że robi źle.
Bardziej chodzi o wyważenie tych dwóch parametrów.
Chodzi,
nie?
Bardziej o to, żeby właśnie postawić takie, wiesz, te punkty kontrolne, żeby sprawdzić, czy idziemy w dobrą stronę, czy tak naprawdę, czy my się dobrze rozumiemy. Bo w dużej mierze większość tych błędów wynikały z niezrozumienia. Czy też misji zadania, czy też ważności tego zadania, czy też może sposobu, wiesz, wykonania. Też może być tak, że poszczególne osoby w danej organizacji nie mają tego overview. Nie wiedzą, że to ich działanie wpływa na przykład na działanie kogoś innego, a działanie jakiejś innej, nie wiem, komórki czy też osoby by nie wpływało na działanie jeszcze kogoś innego. Więc jakby to też jest jakby moja rola jako szefa, żeby spojrzeć na to właśnie z lotu ptaka, bo widzę, że jeżeli on pójdzie w lewo, to ta osoba wtedy, kurczę, z nim się nie spotka i to, wiesz, będzie problem i tak dalej, i tak dalej. No, przykład mojej bliskiej znajomej, która była dyrektorem w IT, i ja słyszałem, jak te komórki pomiędzy sobą nie współpracowywały, bo każda pracowała na swój wynik, co finalnie spowodowało to, że żeby wynik całej organizacji był słaby, bardzo słaby. No bo to jednak te partykularne interesy każdego szefa danej komórki były zbyt duże, to ego było zbyt duże, żeby zrozumieć, że jednak tutaj, wiesz, działamy w jakimś celu, wyższym, nie tylko swoim. No ale wiadomo, to jest temat rzeka.
A jaka jest rola lidera w całym tym procesie planowania?
Lider przede wszystkim patrzy na to, jak ten proces przebiega. Jest takim troszeczkę moderatorem, bo stara się wszystko oprzeć na swoim zespole, na osobach funkcyjnych, bo w całym procesie planowania również są osoby funkcyjne, które się poszczególnymi obszarami zajmują. Nie wchodzi w niuanse, on jest... I to jest właśnie bardzo często błąd, który widzimy u naszych kursantów, szczególnie na początku naszego kursu, warsztatu, że czuję się bardzo odpowiedzialny za element planistyczny i jest tu, nie ma go praktycznie, wiesz, albo przychodzi moment, że jest jakiś problem i wsiąka w ten problem i po drodze są 3-4 inne, nazwijmy to, komórki, które coś robią, a on wsiąkł w problem i nagle
i
okazuje się,
że
przychodzi do działania, tak, próbuje go rozwiązać, nagle przychodzi do działania i on nagle się dziwi, kurczę, że tego, wiesz, nie ma tego właśnie, tego overview. I zachęcamy bardzo mocno tego, żeby taki lider wycofał się. To jest trudne, szczególnie dla osób proaktywnych, bardzo proaktywnych, bo one chcą być we wszystkim, wiesz, zaangażowane i tak dalej, chcą mieć ten wpływ. A prawda jest taka, to jest nasze doświadczenie, że im jestem dalej i mniej przeszkadzam mądrym ludziom w swoim zespole, ten efekt finalny jest lepszy. Błędy, jakie się pojawiają, to na styku pomiędzy poszczególnymi elementami. Czyli moją rolą jako szefa jest koordynacja, bądź patrzenie, bądź wskazanie osoby, która będzie koordynowała, ale muszę mieć ten takie spojrzenie, czy jakby te wszystkie elementy, te zębatki w tej maszynie, czy one do siebie pasują. Jeżeli skupię się za bardzo na jednej zębatce, to mogą nie pasować inne. Tak? Taka jest rola, więc jakby zachęcam do tego. No i przede wszystkim, już patrząc tak ogólnie na lidera, to czy nawet, nie wiem, w jakiś dobry sposób przygotuję proces planistyczny, czy w jakiś relatywnie dobry sposób będę tym zespołem zarządzał, to i tak to nie będzie miało większego sensu, jeżeli sam jako człowiek, jako lider będę miał problemy zdrowotne, jeżeli będę miał problemy relacyjne, jeżeli będę miał problemy emocjonalne, jeżeli nie będę miał tego czasu na to, żeby dokonać dekompresji, złapać troszeczkę dystansu do rzeczywistości, to w pewnym momencie to moje zaangażowanie w tą pracę zawodową na tyle mocno mnie zaangażuje, że mamy te doświadczenie, że mamy związki w większości mojego otoczenia, to nie są związki jakoś super udane, tak? No bo jednak, umówmy się, służba w gromie jest bardzo wymagająca i to jest coś, co jest bardzo trudne, szczególnie jak ktoś ma pasję, wchodzi mocno w coś. Więc jakby spojrzenie na siebie, właśnie tego właśnie lidera kompletnego, to jest coś takiego, co powoduje to, że to cała energia, to całe zaangażowanie, które wkładamy w tą pracę zawodową, ono będzie miało sens dopiero wtedy, kiedy zadbam o te aspekty, które są ważniejsze. Ale o tym pewnie pogadamy, czy pogadacie sobie w kolejnym odcinku.
Tak, o tym będzie już w piątek. To na dzisiaj wszystko. Zapraszamy wszystkich słuchaczy na stronę projektu Siły Specjalne w Biznesie.
Zapraszam na stronę sswb.pl. Tam mają Państwo okazję popatrzeć, no, co robimy, zapoznać się z efektami naszej pracy, także zapraszam.
Trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem.
Do usłyszenia.
Patronem tego wydania Strefy Wiedzy Menedżera Plus jest inicjatywa Siły Specjalne w Biznesie. Jeżeli chciałbyś wystąpić w strefie, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, podzielić się wiedzą z szerokim gronem liderek i liderów, którzy słuchają mojej audycji, zapraszam do współpracy. Napisz do mnie po prostu korzystając z formularza na stronie mariuszchrapko.com. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia niebawem.